kochani, zacytuję, nim powiem o temacie następnej usługi, zacytuję tylko werset, którym rozpoczęliśmy w minioną niedzielę, a ten werset brzmi tak. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. O tym mówiliśmy tydzień temu, dzisiaj druga część mojego przesłania. Zastanawiałem się nad Bożą wiernością ponownie cały tydzień. I to, co mówiliśmy w minioną niedzielę, jest prawdą. Bóg jest wierny, bo Jego Słowo jest prawdą, Jego obietnice są pewne. Bóg jest wierny, bo kocha nas i nie może po prostu złamać swojego Słowa. On, co powiedział, to i czyni, tak czytaliśmy. On nie żałuje tego, co powiedział. On spełnia to, co powiedział. On pragnie, abyśmy przeżywali tą obfitość Jego obecności, Jego działania w naszym życiu. I pomyślałem sobie, no tak, Bóg jest wierny. On nie jest jak człowiek, by żałował. On jest gotowy, by uczynić to, co obiecał. Ale co ja muszę zrobić, aby ta wierność Boża przejawiała się w moim życiu? Co ja mam robić, aby Boża wierność była czynna w moim postępowaniu, w moich potrzebach? I chciałbym dziś o tym mówić. Rozpocznę prostym zdaniem. Po prostu muszę wierzyć, że Bóg jest wierny. Po prostu muszę w to uwierzyć. Muszę wierzyć z całego serca. Muszę polegać na Panu z całej mojej siły i z całej mojej duszy. Nie mogę doprowadzić do swoich myśli, ani do swoich emocji, do swoich uczuć, nawet drobnego elementu zwątpienia. Dlatego, że wątpliwość jest przeszkodą. Wielu chrześcijan mówię o tym z doświadczenia duszpasterskiego, żyje nieustannie w pewnych wątpliwościach, w zwątpieniu. Czasami przeraża mnie to, jak słyszę ludzi wierzących, którzy spodziewają się tego, co najgorsze. Prawda jest taka, kochani, smutna prawda jest taka, że zazwyczaj otrzymujemy to, czego się spodziewamy. Nawet Job to opisuje w swojej księdze Joba. Mówił, przyszło na mnie tego, czego się obawiałem, tego, czego się bałem. A więc nie jest to dobra postawa, nie jest to dobre miejsce, w którym się znajdujemy, by poddawać się wątpliwościom, zwątpieniu. Miłość natomiast jest inna. Miłość jest zupełnie inna. Ona zawsze ufa Bogu. Wszędzie i w każdych okolicznościach. Przeciwstawia się wątpliwościom. Przeciwstawia się podejrzliwości, sceptycyzmowi. Miłość wszystkiemu wierzy. I to nie jakiś fragment z poematu Jana Kochanowskiego. To 13 rozdział listu do Koryntian. Pierwszego listu do Koryntian. Miłość wszystkiemu wierzy. Kocham, więc nie muszę się bać. Wszystko rodzi się na płaszczyźnie miłości. Podobamy się Bogu, gdy Go kochamy, gdy Go miłujemy, gdy stawiamy Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jakże się cieszę, że ustąpiły te wszystkie rzeczy takie bardzo fizyczne, bardzo ludzkie, wynikające z zakonu i prawa, aby Bogu się podobać. Rzeźne ofiary, obrzezania, ubiory, różnego rodzaju formy prezentacji zewnętrznej. To nie ma nic wspólnego z podobaniem się Bogu. Biblia mówi, że trzeba mieć wiarę, aby się Bogu podobać. że to jest to, czego Bóg wymaga, że to jest to, na co Bóg patrzy. Miłość wszystkiemu wierzy. Jezus podobnie podchodził do kwestii zwątpienia i do różnego rodzaju zachwiań, zaufania w naszym życiu, w życiu ludzkim i także obawiał się o ten stan i w jakiś sposób ubolewał nad tym stanem, bo powiedział pewnego dnia, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Może znaleźć religijne organizacje? Może znaleźć różne postawy pobożności? Może znaleźć ludzi, którzy nawet będą umartwiać swoje ciało, by być pobożnym? Będą różnego formy pobożności przyjmować? Ale Pan Jezus nie o to pyta. Pyta się, czy zastanie wiarę. Czy będzie wiara w sercach ludzkich? Kto może zgasić ogień wątpliwości? Kto może rozpalić ogień wiary? Oto jest pytanie. Oto Bóg chce, abyśmy naprawdę pozbyli się wszelkiego zwątpienia. A więc powiem, wszelka wątpliwość, wszelkie zwątpienie musi odejść. Jeśli chcemy doświadczać, że Bóg jest wierny, nie możemy w to wątpić. Jeśli będziemy wątpić, Bóg i tak jest wierny. Tak i tak będą ludzie doświadczać Jego wierności. Bóg tak i tak będzie okazywał łaskę. Może mnie to pominie, może tego nie doświadczę, ale obok mnie Bóg będzie działał, będzie uzdrawiał, będzie zmieniał życie ludzi, będzie ludziom błogosławił. I co z tego, jak ja mam wątpliwości w sercu, jestem człowiekiem, który wątpi, muszę powiedzieć, zwątpienie musi odejść. Czym jest zwątpienie? Ono paraliżuje nadzieję, podważa to, na co oczekujemy, tłumi naszą wiarę. Zwątpienie nie jest wcale brakiem wiary. Posłuchajcie mnie. Zwątpienie nie jest wcale brakiem wiary. Zwątpienie wierzy, że stanie się coś złego. Ciekawe spojrzenie. No bo ktoś, kto ma obawy, boi się i ciągle o tym mówi, że spodziewa się najgorszego, to zaczyna jakby w to wierzyć. Zaczyna to wypowiadać, zaczyna to mówić. A więc zwątpienie nie jest wcale brakiem wiary. Wystarczy tą wiarę przekierunkować. Ukierunkować. Zwrócić w odpowiednim kierunku i zacząć wierzyć, że Bóg wszystko może, że Bóg jest moją ochroną, że mam wiarę, którą jakby koncentruję na tym, który wszystko może. Zwątpienie nie ufa, nie wierzy, że wypełni się to, co Bóg zaplanował. Wątpliwość zaczyna wierzyć w nieprawdę. Uznaje, że Boże obietnice i plany dla naszego życia nie powiodą się. Zwątpienie usiłuje nas przekonać, że nasz przeciwnik zwycięży, że Boża moc jest niewystarczająca we współczesnych czasach lub że działa tylko w życiu innych ludzi, wątpi w moc modlitwy i uważa, że cuda już dawno przeminęły. To jest zwątpienie, to jest wątpliwość. I powiem tak, że Bóg patrząc na nas, pragnie zdmuchnąć ten ogień zwątpienia. Amen? Pragnie zdmuchnąć i rozpalić ogień zaufania. Ogień zaufania. Aby to, co w liście do Hebrajczyków 11:6, także jeden z ukochanych moich wierszy, był realny w moim życiu, a bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem pragnie dojść do Boga, musi najpierw wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Oto jest obietnica. Teraz coś wam przeczytam. Nie wiem, czy w swoim życiu czuliście się tak samo kiedyś. Czy czuliście się tak, jak ta mała, pewna dziewczynka, która zgubiła się w lesie i nie wiedziała, w którą stronę się udać, aby wrócić do domu. Ale po jakimś czasie odnalazł ją gospodarz sąsiedztwa. I kiedy do niej podszedł, powiedział: nie bój się, zaprowadzę cię do domu. Kiedy mała dziewczynka odwracała się w jego stronę, uśmiechała się i powiedziała: wiedziałem, że tak będzie. Czekałam tutaj na ciebie. Wiedziałam, że tak będzie i czekałam tutaj na Ciebie. Czekałaś na mnie? Odpowiedział gospodarz. Skąd mogłaś przypuszczać, że będę tędy przechodził? Modliłam się o to, odpowiedziała dziewczynka. Zaskoczony gospodarz zapytał, modliłaś się? Kiedy zbliżałem się w Twoim kierunku, to słyszałem, jak mówiłaś A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, Z. Co zapomniałem? W. Okej. Okay. Ale ona była mała, też zapomniała. Cóż, odpowiedziała mała dziewczynka. Jestem tylko małą dziewczynką i wypowiadałam litery alfabetu po to, aby Pan Bóg poukładał je tak, jak On sobie chce. On wiedział, że się zgubiłam i On najlepiej wiedział, jak mnie stąd wyprowadzić. Śmieszne, tak? Czasami ja mam dość tych litań modlitwy, które sobie układamy. Takie religijne modlitwy, wielkie słowa. To małe dziecko wyraziło swoje pełne zaufanie do Boga i w jego ręku pozostawiło wszelkie szczegóły rozwiązania swojego problemu. Dziewczynka zupełnie mu zaufała i odpowiedź nadeszła. Zróbmy to samo. Złóżmy w nim całą naszą nadzieję i zacznijmy wierzyć, że we właściwym czasie Bóg dokona właściwych rzeczy w naszym życiu. On przyjdzie i odpowie na nasze prośby, bo Bóg jest wierny. A więc przyjrzyjmy się pewnym dziedzinom naszego życia. I to jest moje przesłanie. Po pierwsze, i nie pozwólmy sobie nigdy w to zwątpić. Nie pozwólmy nigdy diabłu, aby nas zgasił w naszej wierze. Nie pozwólmy nigdy, aby ktoś wykradł to z naszego serca. On zawsze zakrywa nasze grzechy. Bóg zawsze wybacza nam nasze grzechy. Bóg jest Bogiem, który wybacza. Po ludzku tego nie rozumiemy. Chrześcijanie nie mogą tego pojąć, bo oni nie umieją wybaczać. Bo my nie potrafimy tak. Jak ktoś nam zrobi coś, jak ktoś nas skrzywdzi, zacinamy się i myślimy, że Pan Bóg jest taki sam. Bóg nie jest taki sam. Bóg nie jest człowiekiem, czytaliśmy tydzień temu. Bóg nie jest jak człowiek, żeby kłamać. Bóg nie jest jak człowiek, żeby nie przebaczyć. Bóg jest Bogiem, który przebacza. Nikt oprócz Boga nie może tego zrobić w taki sposób. On jest jedynym Zbawicielem i Odkupicielem. On zabiera nasze grzechy, wyrzuca je tam, gdzie nikt nie może ich już znaleźć. Amen? To jest piękne. Czytamy w liście Jakuba. To jest słowo do ludzi wierzących, do Kościoła. W 5 rozdziale, wierszu 20. Tam jest powiedziane tak. Ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, jego wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ciekawe. Ten, kto nawróci grzesznika. Jakąś potężną siłę mamy, tak? Jakąś wielką moc. Nawracamy grzesznika i zakrywamy mu mnóstwo grzechów. Wyrywamy go od śmierci. Jest to pewnego rodzaju siła naszej miłości do ludzi, którą powinniśmy mieć. Ale tak naprawdę, gdy patrzę na ten werset, to nie człowiek jest Bogiem. To nie ty i ja mamy tą moc, aby nawrócić grzesznika. To nie my mamy taką siłę, bo gdybyśmy ją mieli, to byśmy wszystkich grzeszników nawrócili już wczoraj. Tak? Ilu grzeszników nawróciłeś już w swoim życiu, bracie, siostro? Niewielu. Ale Bóg zbawił wielu. Ale Bóg zbawił miliony. Bóg wyrwał grzeszników wielu. My jesteśmy pośrednikami. Tutaj jest mowa o tym, że Bóg wyrywa duszę od śmierci i Bóg zakrywa mnóstwo grzechów. Że Bóg wybacza nam nasze potknięcia i nawet jeśli rozmawiamy ze sobą i popełniamy błędy i ktoś zgrzeszył, ktoś upadł, oto nie jest powód do tego, by grzeszyć, oto nie jesteśmy powołani, by grzeszyć, ale jeśli by ktoś zgrzeszył, czytamy także to w Bożym Słowie, to Bóg nam odpuszcza. Psalm 32, pierwszy, drugi werset werset brzmi tak. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Bóg wybacza winy. Pierwszy list Jana 2:1-2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A więc nigdy nie pozwól, aby diabeł czy człowiek cię oszukał. Bóg zawsze wybacza nam nasze grzechy. Bóg zawsze oczyszcza nas, gdy do Niego przychodzimy. Bóg dobrze wie, że jesteśmy tylko dziećmi. Dzieci moje, to jest do dzieci. A jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie ujrzycie Królestwa Bożego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Mówimy do dzieci, aby były posłuszne. Nie róbcie nic złego. No i mamy spokój. Powiedzieliśmy. Dzieci moje, nie róbcie nic złego, bądźcie grzeczne, posłuszne. Amen. No i super życie. Super rodzice. Przecież nasze dzieci to nie idioci, przepraszam. Normalni ludzie, tak? I co się dzieje? Upadają. Potykają się. Postępują nie tak, jakbyśmy chcieli. Mówimy, abyście nie robili nic złego. A jednak robimy. A jednak potykamy się. Bóg mówi, nie chcę, abyście grzeszyli, ale jeśli ktoś zgrzeszy, jeśli ktoś się potknie, Bóg nas nie wyrzuca z nieba. Nie przekreśla nas. Nie potępia nas. O ty, wstrętny grzeszniku, teraz ci pokażę, jak w piekle jest. Idź do piekła. Nie chcę cię już więcej. Bóg tak nie mówi. On nie chce, abyśmy poszli do piekła. Gdy do Niego przychodzimy, stoi orędownik między nami a wielkim Bogiem. Bogiem potężnym, który dał prawo, zakon, który ustanowił zasady i mówi, ma tak być i koniec. Ale przyszedł Jezus i mówi, ojcze, kochany tatusiu, łaska, łaska, miłosierdzie. Miłosierdzie dla ludzi, słabe istoty. Widziałeś, co się działo z Izraelem? Widziałeś, jak się zmagali, jak ginęli na pustyni, bo nie byli w stanie udźwignąć tego zakonu. Ja przyszedłem i dałem im zbawienie z łaski. Teraz mają życie nowe, życie wieczne. Tak, zgrzeszyli, potknęli się, zrobili błąd. Oręduję za nimi, abyś im wybaczył i abyś usunął ten grzech. Oto ja jestem ubłaganiem za nich. I to jest prawda. I musimy w to wierzyć. I musimy w to wierzyć. I musimy tak do Boga podchodzić. I musimy tak Boga rozumieć, że On przebacza nam nasze potknięcia, przebacza nam nasze grzechy. To znaczy, że i my powinniśmy sobie wybaczyć. Jeśli Bóg wybaczył temu dziecku, które zrobiło źle, to dlaczego ja mam nosić urazę do tego człowieka w moim sercu i ciągle mówić, ja on zrobił to źle, a to on to postąpił tak, a jak on nagrzeszył, a co on zrobił, a jaki on był. Ja wiem, co on zrobił, ja wiem, co on zrobił. Ciągle tylko palce machamy i wiemy, co on zrobił. A Bóg już dawno wybaczył. Rzucił w niepamięć winy nasze. Uwolnił nas. Po co pokazujemy tym palcem? Tym jednym na tą osobę, jak cztery wskazujemy na siebie. Tragedia, nieprawdaż? Nawet nie myślimy, co robimy. A więc Bóg oręduje za nami. Pamiętajmy, On zakrywa wszelki nasz grzech. Po drugie, On nas zawsze prowadzi. On pragnie nas prowadzić. Powiedziałem kiedyś, chyba z tego miejsca już, że nie wystarczy wiedzieć, gdzie chcesz pójść, musisz też wiedzieć, jak tam dotrzeć. To jest bardzo ciekawe. No wiem, gdzie mam pojechać, znam adres, ale jak tam dojechać? Jak tam dotrzeć? Z tego powodu w dzisiejszych czasach, teraz, w naszych samochodach, mamy urządzenie zwane GPS. Tak? Wszyscy mają? Nie wszyscy jeszcze. A ja mam dwa. Aj. Niedobrze. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Już się rozglądam, komu dam w prezencie. Podpisałem umowę na internet na następne 18 miesięcy i dali mi GPS, a już miałem. No i co miałem zrobić? Powiedzieć im dziękuję wam bardzo? Nie, wziąłem. Wziąłem, bo dali. Z Orange. Symbol Orange na GPS-ie. Choć jestem T-Mobile. Ciekawe. Kiedy rozpoczynamy podróż, wpisujemy adres miejsca, do którego chcemy się udać i niewidzialna pani, rzadziej mężczyzna, to moje spostrzeżenie, jeżdżąc z ludźmi, którzy mają GPS-y. Powiem tak naprawdę, jeszcze nie słyszałem, żeby facet prowadził. Wszędzie pani prowadzi. Waszym pan? O, hołowczyc, on słabo jeździ. Ostatnio widziałem. Ja nie chcę, wolę panią. Niech pani mnie już lepiej prowadzi. A więc rzadzie mężczyzna. Wewnątrz tego urządzenia prowadzi nas od momentu naszego wyjazdu. Całą drogę mówi do nas, nawet nas upomina, jeśli niechcący zjedziemy z wyznaczonej przez nas trasy i marudzi tak długo, a z powrotem znajdziemy się we właściwym miejscu. Jest tak? W moim GPS-ie tak przynajmniej jest. Marudzi i marudzi i marudzi i marudzi i ufamy jej, chociaż nie znamy nawet jej imienia i nigdy jej nie widzieliśmy na oczy. Czasami ta ufność nas kosztuje. Ja już kiedyś wylądowałem w dziurze. Koniec, nie ma. A ona mnie tam poprowadziła. Nie ma drogi. Zdarza się. O ileż bardziej możemy zaufać Bogu, który chce nas prowadzić. Amen. Bóg nas chce prowadzić. W księdze Izajasza proroka, 48 rozdział, 17 werset, Bóg jest wierny, mówimy, i my musimy wierzyć, że On jest wierny i musimy wierzyć, że On chce nas prowadzić i że On chce być z nami w naszym życiu, aby nas poprowadzić przez życie. Oto co mówi Pan, odkupiciel Twój, święty Izraela, ja Pan i Bóg Twój, ja nauczam Cię tego, co zbawienne dla Ciebie i to ja prowadzę Cię drogą, którą teraz kroczysz. Halleluja. To ja prowadzę Cię drogą, którą teraz kroczysz. Bóg pragnie nas prowadzić. Bóg mówi, że On mnie prowadzi. Będzie moim przewodnikiem, który wskaże mi drogę. Będzie też mnie chronił. Pójdzie przede mną. Będzie w razie potrzeby obok. Zawsze ma mnie na oku. Mogę na nim zawsze polegać. Psalm 139, wiersz 2, tak się zaczyna. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśli moje z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu, z przodu, kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. To jest Bóg, który jest wierny. I muszę wierzyć, że On jest wierny. I takiemu Bogu chcę wierzyć, że On mnie widzi, kiedy siedzę, kiedy wstaję. On zna moje myśli. On wyznacza mi czas, drogę, spoczynek. Wie o wszystkich ścieżkach moich. Nim powiem całe zdanie, nim powiem jedno słowo, to Pan już zna całe zdanie, które wypowiem. Takim jest mój Bóg. O, On ogarnia mnie z tyłu, z przodu, kładzie na mnie swoją rękę. Jakże cudowna jest ta łaska i wiedza, zbyt wzniosła, bym je pojął. Ale w nią wierzę. Ale muszę w nią uwierzyć. To nie chodzi o to, żebym ją pojął. Chodzi o to, abym uwierzył. Abym uwierzył. Abym uwierzył, że On tak mnie prowadzi i że On doprowadzi mnie do końca. Po trzecie, On zaspokoi wszelkie nasze potrzeby. Bóg jest wierny. I ja muszę wierzyć, że On jest wierny i że On zaspokoi moje potrzeby. On także jest Bogiem, który zaopatruje. On tak obiecał. List do Filipian 4,19. Bóg mój niezmierzony w swoich bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie. Jest to tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Bóg jest wierny. Zna nasze życie. Zaspokaja nasze potrzeby, nie nasze zachcianki. Zaspokaja potrzeby nasze. On wie, czego potrzebujemy. On wie, kiedy się zmagamy. On jest Bogiem, który zaspokaja nasze potrzeby. On jest źródłem naszego zaopatrzenia. Ktoś powiedział tak, zacytuję, niebo jest centrum zapasów i nigdy nie dotrze tam recesja czy kryzys. Niebo to nie Grecja. Niebo jest naszym centrum zapasów. Oczy nasze podnoszę ku górze, skąd wszelka pomoc nadchodzi. Nie oczy, ci, którzy podnosili na Amerykę, teraz zmienili kierunek i patrzą na Chiny. Słyszycie w wiadomościach? Kiedyś Ameryka, USA, to jest ta ziemia obiecana, to jest to źródło zaopatrzenia na cały świat. O, USA pada. Chiny, China, to potęga, uczyć się chińskiego, wszyscy chińskiego się trzeba uczyć, bo to jest nadzieja dla świata, guzik, prawda? Chiny nie są nadzieją dla świata, Bóg jest nadzieją dla świata, Jezus jest nadzieją dla świata, niebo jest nadzieją dla świata, tam jest zaopatrzenie i są zapasy i recesja, nigdy i kryzys tam nie dociera. Amen. Boże Słowo zapewnia nas, że Pan nas zaopatrzy we wszystko, co jest nam potrzebne. Drugi list do Koryntian o tym nam mówi. Apostoł Paweł już dawno, dawno temu o tym pisał. I po prostu musimy w to wierzyć. Musimy też wziąć te wersety, które mówią o pieniądzach, o zaopatrzeniu. One są w Biblii. Nie bójmy się tych wersetów. Nie omijajmy je szerokim łukiem. Bóg jest zainteresowany i tą dziedziną naszego życia. Chrześcijanie tak się boją, a będę mówił o poście, o modlitwie, będę mówił o uwielbieniu, ale nie będę mówił o pieniądzach, bo Pan Bóg jest daleki od pieniędzy. Nie, to nie jest prawdą. Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, miał niesamowite finansowe wsparcie. Czytamy, że kobiety bogate wspierały go majątnościami swymi, kosztownościami swymi, aby przecież ci te 12 chłopa chciało zjeść. Skąd mieli brać? Musieli mieć pieniądze. Mieli, bo je wspierali. Czytamy o tym w Biblii. Byli wspierani przez ludzi. Było wielu, którzy ofiarowali. I oto czytamy drugi liście do Koryntian, do Kościoła pisze apostoł Paweł, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I wyjaśnię, ten 9 rozdział mówi o pieniądzach, o ofiarności, o składkach. To jest cały rozdział. On o tym mówi. Czytajmy Biblię. Jak napisano, szodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym pośrednictwem pobudza do dziękczynienia Boga. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. O jakiej służbie jest tutaj mowa? O służbie ofiarności. Prorok Malachiasz opisuje szczodrość Boga w 3 rozdziale. Nie mamy tego, nie szukajcie. Ja przeczytam pewne tłumaczenie, które bardzo pięknie opisuje ten fragment. I tam jest powiedziane tak. Całą dziesięcinę przynieście do spichlerza, żeby w moim domu było dość do jedzenia. Możecie mnie wtedy wystawić na próbę, mówi Pan zastępów, czekając, czy zaraz potem otworzę wam niebiańskie śluzy. Ciekawe. Wypróbujcie mnie, mówi Pan, w Biblii naszej czytamy. A tutaj w tym tłumaczeniu jest powiedziane tak. Wystawcie mnie na próbę, mnie, Pana zastępów, czekając, czy zaraz potem otworzę wam niebiańskie śluzy i ześlę na was w obfitości me błogosławieństwo. Czy wam nie otworzę zaworów niebiańskich i nie zleję na was błogosławieństwa przy obfitej mierze? Mówi Pan. Bóg jest wierny. Ale ja muszę wierzyć, że On jest wierny. Muszę uwierzyć, że On jest wierny. Potem dodaje nasz mistrz. Pan Jezus, gdy chodził po ziemi i nauczał i powiedział tak, dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, poczęsioną i przepełnioną, dawajcie innym, to i wam będzie dane. Dadzą wam za nadrza wasze miarę sprawiedliwą, ubitą, poczęsioną, pełną, po same brzegi, tłumaczy Biblia Warszawsko-Praska. To mówi Pan Jezus. Ta sfera nie jest święta. Kasa jest moja. Ja sobie na nią zapracowałem. I ja sobie kupię, co ja chcę i będę ją używał dla siebie. Nic nie mamy. Nadzy przyszliśmy i nadzy odejdziemy. Jeśli ufamy Bogu, jeśli na Bogu polegamy, wszystko mamy dzięki Niemu. Wszystko jest dzięki Panu. Nasza praca, nie jesteśmy jak ludzie tego świata. Nie jesteśmy tylko konsumentami. Nie jesteśmy tylko tymi, którzy przejedzą, przepiją, przehulają wszystko, co mają dla siebie. My rozumiemy, że Boże Królestwo ma ogromną wartość i Pan Jezus o tym nauczał. I mówi, wypróbujcie mnie, czy nie dam wam miarą potrzęsioną, przepełnioną, jak tutaj dalej czytaliśmy, ubitą, pełną po same brzegi. To tak jakby wziąć taki pojemnik na zboże i ono jest pełne i zaczynamy tak ruszać, tak? To zboże opada, ja to widziałem, bo ja się na wsi wychowałem i zbierałem snopy i muciliśmy te zboże i nosiłem je w workach. A więc jak się poruszało, to wszystko opadło. Jak się sprzedawało, to się nie ruszało, delikatnie się tylko na wagę. Było pełne? Było pełne. Ale jak się potrząsło, to opadło, przynajmniej tyle. Trzeba było dosypać do miarki. I tak daje nam Bóg, gdy my jesteśmy ofiarni. W naszych ofiarach, w naszych dziesięcinach. Też jest to próba wierności Bożej. Też jest to wiara, że Pan opatruje mnie, zaopatruje mnie. Ja jestem hojny, ofiaruję, daję. Świat uznał, że Bóg już dawno się zakończył. Inaczej. Świat uznał, że Bogu już dawno skończyły się pomysły na cuda. Czy i ty także tak myślisz? Nie. Nie. My wierzymy, że Bóg pragnie dać nam ich jeszcze bardzo wiele. Amen. Że pragnie je czynić. Ten obraz przelewającego się naczynia nie jest przenośnią, nie jest jakąś fikcją. O tym czytamy w Psalmie 23. Twój kubek opływać będzie. Amen. Tak mówi Bóg. Bo Bóg się troszczy o nas. On pragnie zaspokoić nasze potrzeby. Jezus nigdzie nie zrobił żadnej aluzji, która miałaby umniejszyć dostępność do niebiańskiego zaopatrzenia. Nigdzie. Żadnej aluzji. Zawsze zachęcał i mówił, że Ojciec w niebie was zaopatrzy. W Ewangelii Jana na przykład powiedział tak, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Jest to w kontekście modlitwy i odpowiedzi na modlitwy, na prośby nasze, gdy potrzebujemy Bożej pomocy. Czytamy także w Biblii Tysiąclecia, tam jest powiedziane tak, aby moja pełnia była w was, aby wasze naczynia wypełnione były po brzegi, aby moja pełnia była w was. Tego właśnie pragnie Bóg. Bóg pragnie urzeczywistnić plan dla naszego życia, w którym jest pełnia radości, Bożej przychylności i pełnia przebaczenia. Taki jest Bóg. Za to Go kochamy. Amen. I jeszcze jedna myśl. On jest przy nas wtedy, gdy nasze życie jest zagrożone. Wiecie, jaki jest jeden z najczęściej cytowanych wersetów, kiedy następuje śmierć, albo zbliża się śmierć, albo ktoś jest niesamowicie chory, śmiertelnie chory, i wzywa pastora, wzywa kogoś do modlitwy, to wiecie, jaki jest najbardziej, to jest zbadane w kościołach, we wszystkich kościołach, jaki jest najbardziej popularny werset wtedy? Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Nawet w filmach, nie? W świeckich filmach. Gdy ktoś tam chory, umiera, stoją koło jego łóżka, wszyscy recytują, choćbyś nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulękniesz, boś ty ze mną. Chwała Bogu za to. My możemy powiedzieć, chwała Bogu, bo my to rozumiemy, tak? My to rozumiemy, my wiemy, o co chodzi. On jest przy mnie w każdej chwili, nawet wtedy, gdy jest zagrożenie, nawet wtedy, gdy może przychodzi mi przejść już na drugą stronę, nawet wtedy, gdy po prostu moje życie dobiega końca. Wiecie, co Charles Spurgeon, wielki biblista, powiedział kiedyś? Opisał to w taki sposób. Śmierć straciła na swoim znaczeniu. To z Biblii, bo Jezus zwyciężył śmierć, tak? A więc na podstawie tego słowa powiedział tak. Śmierć straciła na swoim znaczeniu i pozostał po niej tylko cień. A przecież nikt nie obawia się cienia. Bo on nie może powstrzymać człowieka nawet na chwilę. I dalej powiedział tak. Cień psa nie gryzie. Cień miecza nie zabija. Idziemy w tym cieniu śmierci razem z naszym Zbawicielem i Panem. Możemy Mu ufać zawsze i w każdych okolicznościach. Niesamowite słowa. Ciarki mnie przechodziły, gdy czytałem te słowa Spurgeona. Śmierć została zwyciężona. Pozostał po niej tylko cień. Dlatego ludzie różnie ten cień rysują. Z kosą. Różnie. Różnie sobie to wyobrażają. Nie o to chodzi. Ale cień psa nie gryzie. Cień miecza nie zrani. Po prostu, co Spurgeon mówi? Że nie musimy się cienia bać. Nie musimy się cienia bać. Bo śmierć jest tylko cieniem. I my nigdy nie umieramy. Wierzący ludzie, kochający Boga, nigdy nie umierają. Nigdy nie umierają. Żyją wiecznie. Mamy życie wieczne. W psalmie 18, od 3 wersetu czytamy tak. Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg moją opoką, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją jest. Pan skałą i twierdzą, wybawieniem moim, Bóg moją opoką, na którą... Muzycy śpiewają. Patrzę na zespół, a oni... Czemu on nie jest z nami w zespole? Wszędzie przecież nie mogę być. 4 werset mówi, wołam, niech będzie Pan pochwalony i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatworzyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. Ale ja, mówi psalmista, w mojej niedoli wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło do uszu Jego. Bóg jest wierny. Ja muszę uwierzyć, że On jest wierny. Że On mnie wyrwie, że On jest ze mną. Z pokorą i podziwem dodam do tego tekstu jedno słowo. Amen. Amen. Amen! Halleluja! Za taką obietnicę, za takie słowo. Przypomina mi się słowo pewnego człowieka. To też taka złota myśl, którą przeczytałem, który powiedział tak, że życie nie może być mierzone ilością oddechów, lecz ilością chwil, które sprawiły, że zaparło nam dech w piersiach. Amen? Podoba się wam? Mi się podoba. Bo kiedy Bóg działa, bo kiedy Bóg przychodzi, kiedy Bóg ingeruje w naszą trudną sytuację, kiedy jest zagrożenie, to zapiera nam dech w piersiach, zapiera nam dech w naszych płucach. Takim jest Bóg. Taki jest Bóg. I ostatni werset. 2 Koryntian 1:9-10. Oto wyznanie Kościoła, ludzi wierzących. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Były prześladowania, było ciężko. To dzisiaj to ma miejsce. W wielu miejscach tego świata. Abyśmy nie na samych sobie polegali, ale na Bogu, który wzbudza nawet umarłych. Zobaczcie, jak oni mieli wiarę. Oni mówią, postanowili naszą śmierć. Oni nie wiedzą, że nas Bóg wzbudza z martwych. Może nas zbudzić. Pamiętacie? Jak to Paweł przeciągnął swoje kazanie? Miał bardzo długą usługę. Mówił i mówił i mówił i mówił aż do północy. Takiego kazania tu jeszcze nie było. A ludzie siedzieli, słuchali, a młodzieniec siedział na oknie i zasnął. No bo nie mówił dynamicznie, może już było ku północy, zaczął mówić coraz wolniej, spokojniej. Miał inną formę przekazu. Ale słuchali, bo było Słowo Boże. Słuchali i zasnął. Fik, spadł z okna. Tragedia na nabożeństwie, wiecie? Prokurator. No poważnie. No śmiejcie się. No gdyby to dzisiaj się stało, mamy policję, mamy prokuratora, kasnodzieja, który zanudził wyrok. Możliwe? Nie wiem. Ale Paweł przerwał i mówi, słuchajcie, ale nasz Pan wzbudza zmartwych. Chodźcie, połóżmy na Nim ręce. Nie wołajmy na razie policji, ani pogotowia, ani prokuratora. Pomódlmy się. Zaczęli się modlić. Dzieje apostolskie. I co się stało? A młody obudził się. Już rano do pracy? Nie, jeszcze jest nabożeństwo. Chodź tu słuchać dalej, bo Paweł nie skończył. Także takie rzeczy się działy. Może humorystycznie to przekazuję, ale to nam utkwi. To pozostanie w naszych sercach. Czasami, abyśmy nie na samych sobie polegali, ale na Bogu. Bóg dopuszcza do pewnych sytuacji, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że nadal wyrywać nas będzie. A więc Bóg jest wierny. Ale czy ja wierzę, że On jest wierny? Czy mam zaufanie? Czy jestem na diecie zwątpienia? Czy po prostu wiele wątpliwości jest w moim sercu? I ostatnio na Facebooku napisałem takie słowa, powstańmy nimi, zakończę. Pomodlimy się, powstańmy. I napisałem takie słowa, które naprawdę są w moim sercu. Jest to fragment pieśni, bardzo znanej pieśni, którą kiedyś wiele lat temu śpiewał zespół Hillsong i była ona bardzo popularna. Ale nim przeczytam te słowa, powiem tak. Jestem pełen podziwu, kiedy myślę, jak wielki jest nasz Bóg. Kiedy myślę o niepojętym Bogu, bo tak musiałbym Go określić, o Bogu niepojętym, którego możemy nazywać swoim niebiańskim tatusiem, niebiańskim ojcem. I kiedy przygotowywałem tę usługę, takie słowa mi się nasunęły. Brak mi słów, by wyrazić, co czuję. I napisałem na Facebooku, więc pozwólcie, że pożyczę je z pieśni I Stand Away of You z Hillsong United. I modlę się, aby słowa te wypełniły nasze serca aż do przelewu na koniec tego nabożeństwa. I te słowa brzmią tak, tej pieśni. Twego piękna nie da się opisać słowami. Jesteś zbyt wyniosły i cudowny, by Cię zrozumieć. Nie można Cię porównać z niczym, co jest na tej ziemi. Kto może pojąć Twą nieskończoną mądrość? Kto może pojąć głębię Twojej miłości? Twego piękna nie da się po prostu opisać słowami, Boże, który zasiadasz na tronie w swoim wielkim majestacie. I refren brzmi tak. Stoję przed Tobą i jestem pełen podziwu. Stoję i czuję przed Tobą respekt. Święty Boże, do którego należy wszelka chwała, stoję i szczerze Cię podziwiam. Chciejmy na koniec tak stanąć przed Panem i powiedzieć, stoję przed Tobą, jestem pełen podziwu. Czuję przed Tobą respekt. Święty Boże, do którego należy wszelka chwała, stoję na koniec tego nabożeństwa z moimi braćmi i siostrami i szczerze Ciebie podziwiam. Wznieśmy nasze ręce do Boga. Panie, dziękujemy Ci za to, jaki jesteś. Tak brak nam słów, aby opisać Twoją wierność. Tak brak nam słów, jak potężny i cudowny jesteś i jak bardzo schyliłeś się ku nam ludziom, słabym istotom, aby okazać nam swoją łaskę. Dziękuję Ci, że możemy dzisiaj czuć respekt, być pełni podziwu, możemy szczerze Ciebie podziwiać. Panie, dziękujemy Ci, że taki jesteś i taki będziesz w naszym życiu. Panie, przynoszę ten tydzień, który jest przed nami, całą naszą służbę i pracę, nasze domy i rodziny i wierzę, Panie, że będziemy mogli doświadczać Twojej wierności. Pomóż, Panie, nam wierzyć w Twoją wierność. Pomóż nam wierzyć w Twoje obietnice. Pomóż nam wierzyć w to, że nas prowadzisz. Pomóż Duchu Święty nam wierzyć, że Ty, Panie, zaopatrujesz. Pomóż nam wierzyć, Panie, że Ty jesteś z nami, kiedy życie jest zagrożone. W każdym momencie i w każdej chwili jesteś przy nas, Panie. Jesteś wtedy, gdy nawet popełniamy błędy, gdy się potykamy. Ty, Panie, zakrywasz mnóstwo naszych grzechów. Dziękujemy Ci za Twoją piękną miłość do nas, za ten wspaniały cud, który okazujesz każdego dnia Twojej łaski dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci za to, Panie. Tak Tobie powierzamy nasze życie. Prowadź nas w tym tygodniu, abyśmy mogli przyjść za tydzień razem, po wielu spotkaniach w tym tygodniu między sobą, aby znowu Ci podziękować za to, jak dobry jesteś, jak wspaniały jesteś, jak cudowny jesteś. Niech, Panie, Twoje błogosławieństwo spływa na nas w imieniu Jezusa. Amen. Niech błogosławi Wam Bóg, bracie i siostry. Niech to będzie dobry tydzień, błogosławiony tydzień w szkołach, w pracy, w domach naszych, w rodzinach, w służbie, we wszystkim. Zostańcie z Panem.